Dziś odcinek będzie poświęcony fliperom oraz inwestorom krótko- i długoterminowym w nieruchomości, bo jest to temat ostatnio dość gorący. Postaram się jako agent nieruchomości ocenić działania osób, które pracują, można powiedzieć, w tym zawodzie, więc zapraszam na ten odcinek. Osoby inwestujące w nieruchomości, no i między innymi fliperzy, którzy są tutaj chyba bardziej nawet popularni, zostali ostatnio dość mocno do tablicy wezwani i to momentami odbieram, że jako winni całego zła, jakie teraz jest na rynku nieruchomości, choć chwilkę wcześniej troszkę się bankierom oberwało, troszkę wcześniej chyba trochę deweloperom, a także i patodeweloperom. No teraz przyszedł czas na fliperów i inwestorów, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że za miesiąc agenci nieruchomości będą pewnie także wszystkiemu źli. No tak to czasami bywa, że jedni są dobrzy, drudzy są źli, szczególnie w Polsce mamy takie dwa bieguny, że jedno jest dobre, drugie jest złe. Ale do rzeczy. Pokrótce. Jako agent nieruchomości aktualnie nie współpracuję raczej z fliperami, może troszkę z inwestorami, ale bardziej zagranicznymi, więc myślę, że nie mam tutaj interesu prywatnego ani zawodowego, aby zarówno chwalić, jak i oczerniać na siłę ze względu na własne poglądy, więc postaram się chłodno spojrzeć, także jako uczestnik rynku nieruchomości, jak to tak naprawdę wygląda i kto jest temu wszystkiemu według mnie bardziej winien, a kto mniej. Więc zacznijmy może od fliperów, czyli najbardziej chyba popularnej grupie zawodowej, która się zajmuje tutaj nieruchomościami, czyli tak pokrótce, najprościej mówiąc, fliper w tym pierwszym takim rzucie kupuje mieszkanie brzydkie, często tanie, nazwijmy to do remontu, po to, żeby to mieszkanie wyremontować i sprzedać zyskiem, bo to jest też działalność biznesowa, to jest działalność zawodowa, tak? Tak jak my chodzimy do pracy od 7 do 3, od 9 do 17 chodzimy po to, żeby otrzymać zysk za to chodzenie do pracy. Czasami się angażujemy w tej pracy troszkę więcej, ale czasami w niektórych zawodach praktycznie tylko chodzimy. Oczywiście mówię to w przenośni i też otrzymujemy za to jakiś zysk. I teraz zwróćmy uwagę na tych fliperów. Rzeczywiście ich jest sporo. W dużych miastach ich jest, myślę, że dość mocno sporo, tak nawet bym powiedział. Jest dość dużo kursów, jest dużo coachów, którzy uczą tego flipowania. Myślę, że uczą dość dobrze, natomiast ze względu, że tych fliperów jest coraz więcej, tych nieruchomości przydatnych takich fliperowi wcale aż tak dużo nie przybywa, to rzeczywiście niektórzy być może coraz agresywniej starają się działać na tym rynku, po to, żeby móc funkcjonować. Tak działa po prostu ich model biznesowy i tak to musi wyglądać. Natomiast zastanówmy się, fliper kupuje brzydkie mieszkanie, mieszkanie do remontu, mieszkanie być może niepełnowartościowe, także ze względu na jakieś może braki prawne, bo są i fliperzy, którzy potrafią prawnymi kwestiami także się zajmować, po czym nabywają tę nieruchomość, czyli wydają swój kapitał, swoje oszczędności, być może oczywiście to kredytują, natomiast nawet jeśli kredytują, biorą to na własną odpowiedzialność, angażują czas, angażują być może podwykonawców, którzy mają tę nieruchomość do aktualnych trendów, do użyteczności przyswoić. Następnie starają się tę nieruchomość zbyć. W jakich cenach najczęściej ci fliperzy zbywają? W podobnych cenach, jak zbywa Kowalski, który kupił 2 lata temu mieszkanie dla siebie, z żoną, z sercem, z miłością wykańczali to mieszkanie pod siebie, natomiast z jakiegoś powodu chcą to mieszkanie sprzedać, może chcą przenieść się do domku i chcą to mieszkanie zbyć. Więc fliperzy w podobnych cenach te mieszkania wystawiają, bo muszą zaoferować nieruchomość w takiej cenie, w której ktoś to nabędzie. Oni tych nieruchomości nie chcą nie wiadomo jak długo trzymać. Oni wolą jak najczęściej obracać, robiąc tutaj skalę. I to jest naturalne. To samo robią sklepy spożywcze. Też nie chcą magazynować jajek przez 3 miesiące, tylko chcą jak najczęściej tymi jajkami obracać, bananami, Coca-Colą i tak dalej. Tak? Magazynowanie niekoniecznie się opłaca, więc tutaj fliperzy chcą zrobić to samo. Czyli jeśli oni nabywają w jakim stopniu, nazwijmy to oczywiście w przenośni, ale mimo wszystko produkt niepełno funkcjonalny, taki niepełno oddziałający, naprawiają go i oferują go rynkowi i rynek jest na to chętny, to czy oni robią coś złego na podstawie tej funkcji? Ja uważam, że nie. Uważam, że są takim lekarzem trochę dla tych mieszkań i dzięki temu te mieszkania są coraz ładniejsze. Także ja uważam, że to jest wartość bardzo dodana. Sam fakt remontowania tych nieruchomości i zbywania. Jeśli rynek nabywa te nieruchomości, to znaczy, że uczestnicy rynku też uważają, że to jest ok i że to im odpowiada. Jest bardzo dużo ludzi, którzy którym odpowiada lokalizacja danego mieszkania, natomiast nie chcieliby się bawić w remonty. Jestem agentem nieruchomości, więc wiem, że jest grupa docelowa, która w ogóle nie chce słyszeć o mieszkaniach do remontu, tylko często by chcieli w piątek pójść do notariusza i w niedzielę zrobić przeprowadzkę i już zamieszkać po prostu u siebie. I niektórzy nawet by chcieli, żeby tam telewizory i lodówki stały, żeby tylko wziąć szczoteczkę do zębów i własne ciuchy, więc jest grupa ludzi, która nie chce się użerać tutaj z remontami, z wnoszeniem gładzi, z wybieraniem farb i tak dalej, więc uważam, że naprawianie takich nieruchomości jest jak najbardziej okej. Okay. Teraz sobie uświadomić należy, że jest wiele zawodów, które robią takie flipowanie na innych rzeczach. Przecież jest bardzo dużo modowych kobiet, które mają na Instagramie konta, biegają po lumpeksie po to, żeby wyłapać okazję, tak? Znajdą jakąś sukienkę retro, Prady, czy znajdą jakiegoś tam Gucci, fajną marynarkę, nabędą ją tanio oczywiście, przyszyją guziczki, zrobią bardzo ładne zdjęcia, wystawią na innym portalu i nagle jakąś sukienkę Prady kupili za 30 zł, bo ona była akurat być może na wagę, nazwijmy to przenośnie, a wystawiają to nagle za 500 i są osoby, które chcą takie coś nabyć. To jest też nic innego jak flipowanie, oczywiście innym produktem, ale tak to działa i podobnie jest też z samochodami. No jeśli ja bym chciał kupić jakiś zabytkowy samochód, to też pewnie bym wolał jednak kupić od flipera samochodowego, czyli od kogoś, kto w przysłowiowym garażu u dziadka zobaczył jakiś tam retro samochód, naprawił go i go zbył. No ale gdybym miał szwagra mechanika i sam bym może lubił majsterkowanie, pewnie bym wolał sam nabyć. Ja nie powinienem się na niego o to gniewać, tym bardziej, że on się tym zajmuje non-stop, 24 na dobę, albo przynajmniej 5 godzin na dobę, ale robi to od 5 lat, to trudno, żebym ja nagle, chcąc na podstawie własnej chęci bądź kaprysu też nabyć taki samochód, no obrażać się na tę osobę. I wiem, że tutaj czasami są żale do fliperów, że rzeczywiście dość agresywnie wyszukują tych nieruchomości, albo na przykład nie remontują tego jak należy. No halo, no możemy sprawdzić poziom remontu pewnych rzeczy, możemy sprawdzić. Ja wiem, że nie wszystko sprawdzimy, co jest pod tynkiem i tak dalej. Natomiast nabywając od Kowalskiego daną nieruchomość, też nie wszystko jesteśmy w stanie tak od razu sprawdzić. Jest to jakiś tam poziom ryzyka i to, czy to Kowalski sobie mieszkanie remontował i nagle chce je zbyć i remontował to, załóżmy, bardzo budżetowo, bo po prostu nie miał więcej na to pieniędzy, no to też nie można mieć do niego o to żalu, że on taką nieruchomość zbywa. No tak niestety tutaj to wygląda. Mało kto jest na tyle, nazwijmy to w jakimś stopniu nawet uczciwy, żeby powiedzieć to komukolwiek, że słuchajcie, tutaj użyłem najtańszych przewodów do prądu, bo po prostu już nie miałem na to pieniędzy, natomiast lampy mam bardzo ładne i kabinę prysznicową mam ładną. No tak to niestety tutaj wygląda. Sporo rzeczy można sprawdzić ze specjalistami, natomiast mam świadomość, że jeśli rodzina sama indywidualnie chce nabyć nieruchomość, to niekoniecznie musi się na tym znać, no i po jakimś czasie mogą być jakieś kwiatki. Czy można mieć żal do fliperów za to, że nabywają nieruchomości, nazwijmy to stosunkowo tanio, no bo być może nabywają to w jakimś stopniu stosunkowo tanio, skoro mają jeszcze budżet na to, żeby wyremontować tę nieruchomość, żeby mieć w tym także jakąś część zarobku dla siebie, no i żeby to zbyć jeszcze w jakiejś rynkowej cenie. No ja uważam, że też nie można mieć o to do nich żalu, no bo po prostu takie nieruchomości wyszukują, jeśli nie zmuszają nikogo pod jakimiś groźbami, żeby w tej cenie tę nieruchomość ktoś im zbył, no to pamiętajmy, że jednak zbycie nieruchomości no bardzo często jednak się odbywa w Polsce w obecności notariusza. Więc raczej to są dobrowolne oświadczenia woli, że w danej cenie poprzedni dotychczasowy właściciel chce zbyć danej osobie tę nieruchomość. A to, że fliperzy mają już jakiś tam pomysł, jak te nieruchomości zdobywać, być może już nie chodzi tylko o te ulotki, tylko są także inne kanały zdobywania tych nieruchomości, no to ja też uważam, że nie można mieć do nich o to żalu. No oni po prostu do tego dochodzili latami i tak to wygląda. I ja wiem, że to momentami kogoś boli, kto ma sam fach w ręku i się obawia, że te nieruchomości do nich nie trafiają. Pamiętajmy, że fliperzy ogólnie już coraz bardziej chcą jednak z agentami nieruchomości współpracować i często agenci nieruchomości mogą te oferty im dostarczać. Ja swego czasu też tak kiedyś robiłem, bo w naszej agencji nieruchomości nie bardzo chcieliśmy mieć nieruchomości do remontu. Natomiast jeśli ktoś do nas dzwonił i mówi, że pilnie potrzebuje sprzedać nieruchomość w ciągu 2 tygodni, bo ma jakąś okazję, zadatek mu przepadnie i tak dalej, i po prostu musimy to pilnie zrobić, no to zanim my byśmy to wystawili, wypromowali, przygotowali tę ofertę, no to woleliśmy dzwonić do flipera i powiedzieć, czy ta cena ciebie satysfakcjonuje, bo właściciel w tej cenie chce to po prostu pilnie zbyć, ma ważniejszy priorytet. Nie uważam, że było w tym cokolwiek złego, że takie ruchy były wykonane, więc ja uważam, że jeśli chodzi o taką podstawową czynność flipereską, czyli kupowanie niepełnowartościowego produktu i oddawanie pełnowartościowego produktu na rynek, oferowanie rynkowi tego produktu i gdy rynek chce to nabyć, to uważam, że nie ma w tym nic złego. Ci fliperzy tak i tak płacą podatki, ci fliperzy dają trochę pracy, bo jednak ktoś to remontuje, nieczęsto, może pierwsze dwa remonty robią we własnym sumpcie najprawdopodobniej, później już są ekipy remontowe, więc społecznie uważam, że robią mimo wszystko dużo dobrego, bo ci podwykonawcy płacą różnego rodzaju podatki, więc za samą tę czynność raczej bym do fliperów tutaj nie miał za dużego żalu i na pewno bym ich nie obwiniał, że jest ciężej o nieruchomości, bądź że one drożeją. Jeśli chodzi o inwestorów, czyli osoby, które inwestują w nieruchomości, czyli także na przykład nabywają nieruchomość do remontu, wyremontują tę nieruchomość i chcą ją wynajmować, tak? No to tutaj w ogóle nie widzę żadnego problemu. Produkt, który był być może słabo wynajmowalny, ktoś inwestuje w to ponownie pieniądze i dostarcza potencjalnym najemcom mieszkanie gotowe, na które także ci najemcy chcą się zdecydować, no to nie uważam, że jest w tym coś złego. Pamiętajmy, że oni swój kapitał w tym mrożą. Ponieważ jesteśmy akurat w trendzie wzrostowym cen nieruchomości, no to oczywiście możemy cały czas mówić, że im jest tak dobrze, że zarabiają krocie i tak dalej, a my mamy coraz droższe nieruchomości. Natomiast pamiętajmy, że może kiedyś być krach. Od 2000 roku przynajmniej dwa krachy były i to dosłownie krachy, nie spadki. Także tam też była masa osób, które swój kapitał zainwestowało, natomiast no, skończyło się to stratą, mimo że chcieli coś takiego zrobić, więc pamiętajmy, że jeśli ktoś to robi zawodowo, no to w jakimś stopniu ryzykuje tutaj swój majątek, no to jest ryzyko. Ryzyko zawsze w ekonomii no, powinno w nagrodę dać naprawdę fajne zyski albo fajną pracę i tak dalej. Natomiast ja wiem, że dopóki ktoś nie wyskaluje tego nie wiadomo jak dobrze, to nie jest taka fajna praca. Tutaj naprawdę jest sporo stresów, tutaj jest sporo negatywnych czasami rzeczy. Kolejna sytuacja. Są podejrzenia, że są inwestorzy, którzy kupują nieruchomości i ich nie wynajmują, czyli zabierają potencjalnym innym kupcom, którzy by mogli na własne cele zamieszkać tam solo, z rodziną i tak dalej. No rzeczywiście społecznie to może słabo wygląda, bo gdy jesteśmy w okresie, gdy tych mieszkań troszkę brakuje, no to gdy ktoś je nabywa i, że tak powiem, nie udostępnia całemu rynkowi, no to rzeczywiście w jakimś stopniu to może tych mieszkań wcale, no nadal brakować. Po prostu ta ilość mieszkań, która jest dostarczana na rynek, wcale może nie zaspokajać tych wszystkich potrzeb. Natomiast zastanówmy się, z jakiego powodu ktoś te nieruchomości, jeśli nabywa, nie chce ich wynajmować. Ja uważam, że najprawdopodobniej ze względu na ustawę o ochronie lokatorów, która tych najemców no tak faworyzuje, że daje ogromne niebezpieczeństwo inwestorowi. Czyli ktoś znowu ciężko zarobione pieniądze, które zarobił, zainwestował w nieruchomości, dwa razy się przejechał albo raz się przejechał, no i nagle się okazuje, że on woli tak i tak przy tym wzroście cen, który aktualnie jest, trzymać te nieruchomości, mieć troszkę mniejszą gratyfikację roczną, ale nie ma żadnego stresu. Śpi spokojnie. Czy można mu zabronić inwestowania w te nieruchomości tylko dlatego, że tych nieruchomości brakuje? Ja uważam, że nie. Natomiast dlaczego tych nieruchomości brakuje? To też sobie warto zadać pytanie, bo tu cały czas obwiniamy właśnie tych uczestników rynku, że tych nieruchomości brakuje. Brakuje ich, bo jest ciężko się je naprawdę buduje. No, gruntami się zajmowałem, więc wiem, jak to dużo trzeba czasami pozwoleń, żeby nieruchomość, którą mamy fajną, nawet w Warszawie, geodezyjnie w Warszawie, żeby na tą działkę, która ma bardzo słabą klasę gruntową, że tam naprawdę marchewki słabo rosną, żeby tam otrzymać pozwolenie na budowę. Weźmy tu, uprośćmy. I deweloperzy, którzy chcą budować, będą mogli budować. My jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na deweloperów. Musimy sobie uświadomić jedno, że przedsiębiorstwa, które są zarządzane administracją państwową, naprawdę są zdecydowanie mniej skuteczne od tych prywatnych. I zresztą możemy zobaczyć, jak dużo mieszkań w ciągu ostatnich 10 lat rządzący nam dostarczyli. Jedni, drudzy, trzeci. To są dość jawne rzeczy. No możemy zobaczyć, jaka tu jest skala, tak? Rządzący nie ponoszą żadnego ryzyka. Jeśli rządzący utopi jakąś inwestycję, co najwyżej zostanie zdymisjonowany, co najwyżej dostanie raban albo w internecie będzie wyzywany. Natomiast jeśli deweloper położy jakąś inwestycję, on po prostu zbankrutuje, być może dorobek życia straci, więc proporcja odpowiedzialności jest tutaj w ogóle nierównomierna. Dodatkowo budżet państwa jednak ma dość dużo pieniędzy na to, żeby te nieruchomości być może wygospodarować na nie jakiś budżet i żeby je budować. Skarb Państwa ma dużo gruntów, czyli nie musi praktycznie w grunty inwestować. Skarb Państwa ma dostęp do urzędników, którzy mogą bardzo szybko zmienić plany miejscowe i często to widzimy, tak? Gdy coś państwowego ma powstać, to plan miejscowy w danej gminie, w danym mieście potrafi być bardzo szybko uchwalony. Natomiast gdy prywatnie pójdziemy i się zapytamy, czy można zmienić plan miejscowy, bo chcielibyśmy domek na tej malowniczej działce wybudować, to są achy, ochy. Więc pamiętajmy, że administracja państwowa naprawdę ma ułatwioną biurokrację, która jest naprawdę nadal dość ciężka, a mimo wszystko, no wiemy jak to jest, nie bardzo potrafią wybudować w takiej skali, w jakiej chcą. Natomiast no, administracja państwowa, ta, która była ostatnio, mało co potrafi budować i to też trzeba się umówić. Nie wydaje mi się, żeby ta aktualna dużo lepiej budowała, choć 15 lat temu pokazali, że przynajmniej stadiony i trochę autostrad wybudowali, natomiast nie wydaje mi się, aby w tą mieszkaniówkę uzdrowili i raczej bym się nie łudził, żeby tutaj było nie wiadomo jak duże tąpnięcie, więc chcąc, nie chcąc, państwo, jeśli chce zabezpieczyć społeczeństwu, czyli swojej ludności, która jest dla niego najważniejsza, no powinna zadbać o to, aby ci deweloperzy mogli te mieszkania dostarczać, jeśli ich jest nadal za mało. Natomiast problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, że te ceny nieruchomości są coraz droższe. I tutaj jest problem. I teraz każdy, kto chce dołożyć na tym rynku swoją cegiełkę, no to z tego się zaczynają jakieś duże problemy. Natomiast sterowanie odgórne cenami w wydaniu państwa, to mieliśmy to za komuny i to raczej za dobrze nie wychodziło, więc raczej nie byłbym za tym, aby narzucać jakieś sterowania i narzucać jakieś obowiązki, i coś w tym stylu, bo to naprawdę raczej się źle skończy i to jeszcze rzadko kiedy się dobrze skończyło. Cały czas kredytami teraz od kilku lat są wspomagani no, ci, którzy są teoretycznie bardziej w potrzebie. Natomiast pamiętajmy, no, to rząd decyduje, kto jest bardziej w potrzebie, a nie czasami logika i osoby, które dużo bardziej pracują, które chciałyby czasami dostać w podziękowaniu możliwość w tak samo korzystnych warunkach nabycia tych nieruchomości, no takich możliwości nie mają, więc tutaj ja bym naprawdę gdzie indziej szukał problemu, a nie w bankach, a nie u deweloperów i nie u fliperów, nie u inwestorów. Oczywiście każdy troszkę cegiełki do tego dodaje, dzięki swoim zaangażowaniom, natomiast pamiętajmy, no banki też są tam w jakimś stopniu polskie banki, mamy NBP, czyli budżet jest jakiś, więc można by zawsze dać kredyt 1%, normalnie bez żadnych dopłat, tylko nikt nie broni, żeby bank tam się do jakiegoś wyboru nie odnosił, tylko jak tak naprawdę chcą zrobić, to niech to zrobią, a niech nie krzyczą na te prywatne banki, chociaż te prywatne banki naprawdę mają nieźle i to wszyscy o tym doskonale wiemy, jak to z tymi prywatnymi bankami wygląda. Jeszcze kolejna grupa jest tutaj inwestorów w nieruchomości i ona tutaj rzeczywiście czasami jest alarm, że oni są dość mocno niebezpieczną grupą, czyli osoby, które hurtowo nabywają od deweloperów nieruchomości jeszcze na etapie, nazwijmy to, dziury w ziemi. I gdy deweloper jest w trakcie budowy, no to już osoby z ulicy nie mają za bardzo co kupić, bo tutaj są hurtowe zakupy, być może przez ten hurt one są coraz tańsze. Myślę, że tak kiedyś było i mogło tak być, natomiast nie wydaje mi się, aby ta skala była aż tak silna. Natomiast teraz raczej deweloper nie ma aż tak dużego interesu, żeby hurtowo zbywać całą inwestycję, szczególnie jeśli mówimy o mieszkaniówce, bo bardzo często nawet duży deweloper też się potrafi wspierać w jakimś stopniu kredytami i może tymi etapami spłacać kolejne należności, więc czasami wystarczy mu kilka mieszkań sprzedać, żeby ruszyć w następny proces kredytowania. Natomiast przy takich wzrostach cen, no naprawdę nie opłaca się teraz sprzedać nieruchomości nawet na etapie dziury w ziemi, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że w grudniu 2024 roku niektóre fajne inwestycje w fajnych lokalizacjach będą droższe o 15%. Naprawdę aż tak to się nie opłaca. Czasami lepiej naprawdę, a tym bardziej jeszcze robić rabaty przy hurtowych zakupach, więc tutaj raczej wszyscy szanse mamy takie same. Różnica między fliperami i tymi inwestorami a Kowalskim jest być może taka, że mają doświadczenie, czyli inwestując wielokrotnie swoje pieniądze, czasami może od kogoś te pieniądze są, potrafią już dużo szybciej podjąć decyzję. I na to nie ma żadnego lekarstwa. Ja mam świadomość, że gdy ktoś nabywa swoją pierwszą nieruchomość, często chce zrobić to samemu, bezpośrednio, całkowicie, więc tylko może na bliskich liczyć i na rodzinę, że ktoś to doradzi ewentualnie, natomiast no, też chcemy tę decyzję samemu podjąć i ta decyzja często trochę trwa. I gdy pojawia się okazja, my jeszcze do końca nie wiemy, czy warto tę nieruchomość nabyć, czy jednak może znajdziemy lepszą, albo dlaczego ktoś sprzedaje tak tanio, bo pewnie jak sprzedaje tanio, to coś tam jest nie tak, natomiast często ten inwestor, fliper, on się nie zastanawia, on tylko patrzy na dokumenty, patrzy, czy mu wszystko pasuje i w dwie minuty potrafi po prostu dążyć do tego, żeby doszło do jakiejkolwiek rezerwacji, zadatku czy umowy końcowej. Nie można mieć do nich o to żalu, że są w tym doświadczeni, bo po prostu zajmują się tym często i zawodowo. Natomiast no, też nie można mieć oczywiście żalu do Kowalskiego, że on długo się zastanawia, ale jako agent nieruchomości wiem, że czasami potrafimy wystawić w ofercie tylko wizualizację, jak będzie nieruchomość wyglądała po remoncie, pokazać z zewnątrz, jak wygląda aktualny stan bloku, gdzie to jest. Natomiast też mamy czasami klientów, którzy proszą pilnie, żeby teraz im wysłać zdjęcia, bo oni nie wiedzą, czy chcą oglądać, chcą zobaczyć, w jakim jest standardzie. My wyraźnie piszemy często jako agencja, że to jest mieszkanie do absolutnego remontu, zapraszamy na prezentację. No i gdy słyszymy, że Kowalskiemu nie chce się jechać, bo nie widzi tego stanu, a flipper się nie zastanawia, tylko sobie to kalkuluje, no to też nie jest nasza wina po prostu, że to tak wygląda. Natomiast my pod swoim logiem być może nie chcemy wszystkich zdjęć pokazywać. Czasami właściciel o to prosi, żeby tych zdjęć nie publikować, bo mimo wszystko mieszka. Może się wstydzi, może ma tam prywatne rzeczy, natomiast ja reprezentując właściciela, gdybym takiego reprezentował, muszę uszanować jego potrzebę, po to on się do mnie zgłosił, żebym ja to zrobił najlepiej jak mogę. No jeśli wszyscy... Jeśli ogłoszenie jest publikowane w oficjalnej ofercie, nazwijmy to w internecie, to wszyscy mają do niej dostęp. No i tak to wygląda, także nie obwiniałbym aż tak definitywnie fliperów i inwestorów nieruchomości jako zło, że brakuje mieszkań albo że te mieszkania drożeją. Te mieszkania drożeją z tego względu, że jest coraz droższa płaca minimalna, czyli z tej płacy minimalnej coraz więcej jest podatków, bo po to jest płaca minimalna coraz większa. Teraz się zastanówmy, czy naprawdę odkąd ta płaca minimalna wzrasta, czy wszystkim się tak żyje lepiej? Czy mamy więcej zakupów? Czy to naprawdę jest korzystne? Tak? Bo to chyba rok temu ostatni raz był kolejny wzrost. Natomiast my za to na końcu płacimy, tak? Bo budowlaniec musi zapłacić, ktoś to betoniarka obsługuje, trzeba mu zapłacić, pan, który wkręca światła na końcu, też mu trzeba zapłacić. I tu się naprawdę robi spirala i my na końcu za to płacimy. I to, że nasza płaca minimalna podskoczy o 500 zł, w skali miesiąca, do tych podwykonawców wszystkich, których być może trzeba będzie do tej nieruchomości użyć. Ja nie mówię, że tego będzie mnożnik, ale naprawdę suma tego może być większa, więc czasami trzeba się zastanowić, kto tak naprawdę za te ceny nieruchomości odpowiada. Natomiast jeśli dalej to tak będzie wyglądało, nadal te wzrosty tych nieruchomości mogą być. Także tutaj warto naprawdę no, zastanowić się, czy warto teraz te nieruchomości inwestować, czy nie. Natomiast to jest oczywiście temat na inny odcinek. Póki co dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.